Wasze Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Biskupi, z księdzem biskupem Edwardem na czele, drodzy bracia kapłani, alumni, siostry zakonne, członkowie wspólnot świętemu Józefowi dedykowanych i wszyscy pielgrzymi dzisiejszego dnia i uczestnicy tego szczególnego dnia kapłańskiego skupienia. Powraca nam postać Abrahama i siła jego wiary i jego zawierzenie. A w tym zawierzeniu było zaufanie bezgraniczne, bezwarunkowe. Jeszcze go Pan Bóg sprawdził, czy naprawdę jest to bez warunków. I było bez warunków. I dlatego stał się ojcem naszego zawierzenia na całe dalsze dzieje człowiecze. I dlatego też to zawierzenie Abrahama mogło stać się źródłem zawierzenia całego narodu wybranego, którzy się do Niego odwoływali, którzy uważali się za Jego synów i byli Jego synami, o ile byli też dziećmi zawierzenia. I staje postać świętego Józefa, którego Pan Bóg wybrał, gdy nastała pełnia czasów i przy którego boku postawił matkę swojego syna i swojego syna już pod sercem matki i poprosił go, aby się nie lękał przyjąć do siebie. Józef wstał i uczynił wszystko tak, jak mu polecił anioł pański. Wszystko. Nie dyskutuje, warunków nie stawia, żadnej próby przed Panem Bogiem się nie dopomina, po prostu zawierzył. Całkowicie, bez klauzul, po prostu, bo Bóg o to poprosił, bo Bóg tak powiedział, a więc tak musi być. Bardzo silnie mi powróciła ta właśnie postawa zawierzenia, gdy przygotowując się nieco do tej pielgrzymki studiowałem fakty z obozów Dachau. Ksiądz biskup Edward wspomniał o tym dniu 22 kwietnia, gdy się tylu kapłanów polskich poświęciło świętemu Józefowi. Ale zaczęli 14 kwietnia swoją nowennę, bo niektórzy już wiedzieli, że na 29 dzień kwietnia jest wyznaczona data eksterminacji i zniszczenia obozu. Zostawili sobie 14 dni, wypełnili je nowenną jako przygotowaniem do uroczystego aktu poświęcenia się i zawierzenia. Ale mijały kolejne dni, aż do dopełnienia się 14 dni, jak 14 stacji krzyżowej drogi. Szli tą drogą, nie mając żadnego znaku, a przecież nie przestali ufać. Weszli w dzień 29 kwietnia, gdy o godzinie 21 było przewidziane całkowite zniszczenie obozu. I nie przestali ufać. Niecałe 4 godziny wcześniej, ku zupełnemu zaskoczeniu, niewielki oddział alianckich żołnierzy przekracza bramę i są wolni. To jest zawierzenie o sile Abrahamowej. To jest zawierzenie o sile Józefa. Jakby chciał Pan Bóg sprawdzić, na pewno aż tak ufacie, na pewno warunków mi żadnych więcej nie stawiacie, na pewno jesteście gotowi na wszystko, ze śmiercią włącznie. Skoro tak, to możemy pisać nowe programy, możemy otwierać nowe drogi. Z ludźmi takiego zawierzenia możemy iść dalej w życie. Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego. Dzień męczeństwa naznaczony niezwykłym zawierzeniem i niezwykłą miłością i gotowością do ofiary. Wspominając Dachau, wspominamy także inne miejsca kaźni, Dzisiaj pod koniec tego nabożeństwa, tej liturgii, właśnie więzień z innego obozu użyczy swoich ust i serca, aby w naszym imieniu tekst uroczystego aktu ofiarowania się wypowiedzieć. Bo to jest szczególne doświadczenie tamtego czasu, które rzutuje na dziesięciolecia. A jednocześnie staje się tamto doświadczenie zadaniem dla pokoleń kolejnych. Ja się przyznaję, w prywatnych rozmowach często o tym mówię, że chociaż urodziłem się zaledwie 7 lat po zakończeniu wojny, to dla mnie czas II wojny światowej, wtedy gdy miałem kilka lat, gdy się słyszało wspomnienia rodziców, sąsiadów, a dzisiaj to tak naprawdę jest prawie ta sama odległość. Dziesięciolecia tu nie mają znaczenia. To dla mnie jest historia. I idąc poprzez czas naszego pokolenia, ja muszę z pewnym dodatkowym wysiłkiem, uwagą i świadomie zbierać pewne ślady i ten obraz sobie wytwarzać. Muszę się go uczyć, muszę go studiować i muszę go też medytować. A ile tych śladów jest jeszcze do pozbierania? Ile tych śladów już nam wydaje się, że umknęło? To tylko 2 maleńkie przykłady dam, dosłownie z ostatnich jeszcze lat. Od kilku lat jeździmy ze Szczecina na teren obozu Ravensbrück, tam gdzie były też i polskie niewiasty w dziesiątkach tysięcy i także bardzo wiele sióstr zakonnych z polskiej ziemi i z polskiej mowy tam było wyniszczonych. I gdy tam jeździmy, to okazuje się, że aktywniejsza staje się pewna niewielka grupa pasjonatów Polaków mieszkających już na terenie Niemiec, którzy odważniej przeglądają dokumenty, odważniej chodzą po tych ścieżkach dookoła obozu, po cmentarzu i znajdują ciekawe ślady, włącznie z tym, że przez lata słyszeliśmy świadectwo biskupa Bronisława Dębowskiego, że jego matka tam zginęła w Ravensbrück, ale grobu nie ma. I on tęskni, bo nie może stanąć na grobie swojej matki. A okazuje się, ślad się znalazł. I dokumenty potwierdziły, i napis gdzieś pośrodku różnych innych, i weryfikacja formalna przez dokumenty potwierdza. I w tym roku był po raz pierwszy biskup Bronisław na grobie swojej matki. Ileż śladów jeszcze jest do odkrycia. Z perspektywy Szczecina nie tak dawno, kwestia 2-3 lat zaledwie, dowiedziałem się o kapłanie, który pochodząc ze Śląska, wyświęcony we Wrocławiu, skierowany do pracy duszpasterskiej do Brandenburgii, nieco powyżej jeszcze Berlina, pracował pięknie, ale sprzeciwiał się systemowi hitlerowskiemu i rosły jego akta w Gestapo. Za karę, a jednocześnie, żeby go nieco ochronić, skierowany do Szczecina na najsłabszą, najmniejszą placówkę. Rok 39 w październiku, słysząc narzekanie, co ci Polacy wyprawiają, jak zmusili Niemców do walki, ujął się za Polakami, mówiąc, że nie tak to jest, nie taka jest prawda. Aresztowany, bo doniesiono na Gestapo, w lutym 40 roku już nie żył, zamęczony. To są ślady, które gdzieś czekają na odkrycie. Ja mówię o tych 2 maleńkich i to tylko dotyczących nazizmu niemieckiego. A ileż tych śladów czeka na odkrycie, na przywołanie, na nazwanie, na opis, na dokumentację ze strony drugiej lewicowej ideologii, ze strony komunizmu. I to śladów polskich serc, polskiej wiary, także śladów kapłańskiej służby. Przecież od roku 21, za 3 lata będzie 100 lat od czasu, gdy ustalono granicę wschodnią Rzeczypospolitej i poza tą granicą na Zbruczu zaczęły się pierwsze zsyłki, prześladowania i męczeństwo. Potem 39 rok i następne deportacje potężne, dramatyczne. Gdy się o tym czyta, jak dzieci umierały w dłoniach matek, bezradnych, nie mogących pomóc, to serce się ściska i ledwo okruchy z tego znamy. Gdy się potem patrzy na zmagania już po 45 roku, gdy Polska pozornie uwolniona od tego ucisku lewicowej ideologii nazistowskiej pozostała pod lewicową ideologią komunistyczną. Cierpienia kapłanów szły aż po księdza Jerzego Popiełuszkę. Nie mówiąc już o tych wszystkich, którym życie odebrali tak zwani sprawcy nienazwani czy nieznani. A jednocześnie, gdy sobie uświadamiamy, że i w naszym czasie ostra, radykalna, lewicowa ideologia i z jednej strony, i z drugiej strony próbuje w tak wielu sytuacjach kapłanowi zamknąć usta. Złóż dłonie i módl się, ale nie mów, kapłanie Boży. Nie mów prawdy, bo nam jest niewygodna. Złóż dłonie, kapłanie Boży, i módl się, ale nie mów o Polsce. Nie mów o narodzie, bo to nie ten czas. To nam powraca wspomnienie dziejów ojczyzny. Również tych dawnych, gdy już pierwsi polscy męczennicy z ziemi lubuskiej to byli też duchowni. Gdy biskup święty Stanisław ze Szczepanowa życie oddał, aby ład moralny przypomnieć, aby go podkreślić i umocnić, aby go silniej wpisać w dalsze dzieje duchowe narodu. Byli męczennicy zawsze, ale świadectwo kapłańskiego słowa nabrało w polskich dziejach szczególnej wyrazistości już od Konfederacji Barskiej, a potem insurekcja kościuszkowska, i potem wojny napoleońskie, i powstanie listopadowe, i styczniowe, tak naprawdę 2 razy na każde pokolenie. Naród się podrywał i kapłani byli tam gdzieś blisko. Przypominali, jaka jest prawda, co wolno dla ojczyzny, gdzie są granice poświęcenia, gdzie są granice ofiary i jak można składać siebie w całopalnej ofierze na ołtarzu ojczyzny, jednocześnie służąc Bogu, który jest prawdą, który jest miłością, który jest życiem. A gdy myślimy jeszcze o tych kapłanach polskich, katolickich, rzymskokatolickich, którym w czasie rzezi wołyńskiej, w czasie wielkiego ludobójstwa nie pozwalano dokończyć mszy świętych. Kiedyś napisałem krótki tekst i tytuł pozostał: Tamte msze święte muszą być dokończone. Powstają powoli tablice ich upamiętniające. Co takiego jest w polskim kapłanie, że potrafi zawierzyć i dać siebie i Bogu, i Kościołowi, i ojczyźnie? Jest zawierzenie. Jest miłość w sercu. I to zawierzenie, które wyrasta z miłości, wie, że miłość nie zna granic. To zawierzenie, które wyrasta z miłości, wie, że tak naprawdę życie nie zna granic i że poza granicą śmierci, która jest pewnym przerywnikiem naszego trwania, dopiero się zaczyna życie pełne, życie wieczne. Jakimś geniuszem prowadzeni duchowym tamci więźniowie w Dachau, polscy kapłani i alumni zwrócili się do świętego Józefa. Jakby w proroczym widzeniu mieli świadomość, że to jest patron, który nie tylko im w tamtej sytuacji jest w stanie pomóc. Potem stwierdzili, że pomógł, ale w jakimś proroczym widzeniu prowadzeni przez dziesięciolecia tutaj powracali, aby nas w tym pokoleniu już i na pokolenia, które przyjdą po nas, nauczyć zawierzenia, tak jak święty Józef, by nas nauczyć, że trzeba przyjąć Chrystusa, tak jak przyjął Go pod sercem Maryi święty Józef. To jest jeden z tych wyznaczników kapłańskiego życia. Przyjąć Jezusa Chrystusa bezwarunkowo, całkowicie i sercem, i umysłem, i całym życiem. To jest też doświadczenie polskiego kapłana, aby być w sercu ojczyzny. Ojczyzny, która szczególnie przez ostatnie pokolenia, brana wielokrotnie w kleszcze ideologii lewicowych i z zachodu, i ze wschodu, pyta o prawdziwą drogę. Pyta o drogę Bożą, drogę prawdy, nadziei, drogę życia, drogę zmartwychwstania, drogę ofiary. Pyta o to naród. I pytał, i pyta, i będzie pytał. Kto powie narodowi prawdę, że żadna ekstrema, żaden radykalizm ani na prawicy, ani na lewicy to nie jest droga Chrystusowa. Że prawdziwy konserwatyzm i Boża droga to są niezmienne zasady, w których Bóg jest w centrum i jest początkiem i końcem, i jest źródłem i kotwicą, i jest poruszeniem dynamizującym, i jest dawcą pokoju, i pociesza, i ratuje. Któż powie, jeśli nie kapłan, polskiemu narodowi stawiającemu pytania o Bożą drogę, że prawda jest prawdą i ta o Bogu i o człowieku i o małżeństwie i o życiu. Kto to głośno wywoła i wykrzyczy, jeśli nie kapłan przede wszystkim? Któż powie prawdę o relacjach społecznych i małżeńskich, i gospodarczych, i politycznych, jeśli nie kapłan? Niewiele się w tej kwestii zmieniło i kapłańska służba i kapłańskie zawierzenie woła także dzisiaj i będzie wołało w kolejnym pokoleniu o takie świadectwo. Powraca słowo jeszcze nie Jana Pawła II, jeszcze metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. Nie przypuszczam, aby szerokie kręgi w świecie zdawały sobie sprawę, że nadchodzi czas szczególnego zmagania cywilizacji prawdy i nieprawdy, życia i śmierci. Jest to zmaganie i jest wołanie o mnie i o ciebie. Stając tutaj u świętego Józefa i patrząc na niego, jak po prostu przyjął słowo Boga dane mu we śnie przez anioła, bez warunków i bez kryteriów, wstał i wykonał wszystko. Poszedł w nowy czas, przeorganizował wszystko. Był tylko dla Boga, do Jego dyspozycji i dla Chrystusa. To On jest opiekunem Kościoła, to On jest pogromcą duchów piekielnych, to On jest przerażeniem szatana, że człowiek potrafi aż tak zawierzyć. Szatan się strasznie, panicznie boi tych, którzy potrafią aż tak zawierzyć. I dlatego kapłanów się tak szczególnie boi, a jednocześnie próbuje osaczyć, uwikłać, zniewolić, zatrzymać, osłabić, zająć czym innym, byleby nie byli ludźmi pełnego zawierzenia. i byleby nie byli ludźmi pełnej służby i gotowości do ofiary. Bracie drogi, kapłanie Jezusa Chrystusa, prezbiterze świętego Kościoła rzymskokatolickiego, studiuj świadectwo życia naszych poprzedników. Ucz się z tych drobnych śladów albo z tych wspomnień i całych opasłych tomów studiów nad ich świadectwem życia. Ucz się świadczyć na dzisiaj i na jutro, tak aby patrząc na Ciebie, modląc się przy Tobie i z Tobą, słuchając Ciebie, by mogło wyrastać kolejne pokolenie pasjonatów prawdy i życia, pasjonatów Boga i rozmiłowanych w Polsce kapłańskich serc. I idź w nowy czas, nie lękaj się. Jako następca księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego z perspektywy Szczecina, słuchając także bardzo wielu opowieści o księdzu kardynale Ignacym Jerzu z perspektywy Koszalina, czyli całej naszej metropolii, patrząc na wiele realiów codziennego życia, jednocześnie chcę dziękować Bogu dzisiaj za ich świadectwo, że byli cały czas jednoznaczni, często niezrozumiani. W anegdotach pozostali soczyści, pełni kolorytu, radośni, uśmiechnięci, ale gdy się dotknie bliżej dzieł ich życia, ileż tam jest tęsknoty i pragnienia, aby zachować pełną wierność. Modlę się, aby i mnie Pan Bóg w takiej postawie nieco umacniał. Idź i Ty, i niech także przez Ciebie dobry Bóg nieustannie odnawia, uzdrawia i życiem napełnia oblicze tej ziemi. Niech się tak stanie. Amen.